Bizestyki. Barbara Socha, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, jest gościem Radia Wnet. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jak nastroje w kadrach zarządzających ministerstwami przed wyborami?
No myślę, że jest gorąca atmosfera, tak jak wszędzie, i pracujemy pełną parą.
No właśnie, a czy rząd trochę nie za bardzo się angażuje w tą kampanię wyborczą, pani minister? To jest w końcu kampania prezydencka. Rząd powinien stać z boku i skrupulatnie pracować jak mrówka albo jak mrówki.
No rząd jest częścią władzy, władzą wykonawczą. Bez wsparcia w osobie pana prezydenta nasze projekty, pomysły legislacyjne będą bardzo trudne i dlatego zależy nam, aby na tym najwyższym urzędzie w państwie była osoba, która właśnie jest gotowa do współpracy.
No, Rafał Trzaskowski czasami mówi inaczej, ale najczęściej podkreśla, że najbliższe wybory to dopiero za 3,5 roku po wyborach prezydenckich, które w tą niedzielę, i on jest gotowy współpracować z rządem. Chociaż przypomnijmy, że wczoraj w Szczecinie mówił, że część ministrów musi zniknąć, a najlepiej jakby sam pan premier zniknął z polityki, więc to różnie bywa, ale z reguły deklaruje pełną wolę współpracy z rządem.
Ja myślę, że jeśli chodzi o pana prezydenta Trzaskowskiego, to warto popatrzeć jakby na to, co robi, a nie to, co deklaruje. Więc tutaj myślę, że każdy, kto obserwuje sytuację w Warszawie i nie tylko, chyba potrafi ocenić,
że jest inaczej, chociaż ludzie się zmieniają, zmieniają poglądy. Warszawa cała jest obklejona plakatami, które sponsoruje, zdaje się, Urząd Miasta, o tym, że prezydent Warszawy dotrzymuje obietnic. Taka kampania się pojawiła. Akurat tak chciał los, że tuż przed wyborami prezydenckimi.
Tak, no ja myślę, że bardzo dużo było obietnic złożonych przez pana prezydenta Trzaskowskiego przed wyborami samorządowymi i całe są, całe listy różnych obietnic niespełnionych. Myślę, że tutaj dużo na ten temat mają do powiedzenia i sami mieszkańcy Warszawy, i samorządowcy, radni warszawscy, także można łatwo sprawdzić. Ja powiem tylko, że w Warszawie no, problemy, które z którymi boryka się Warszawa, są już zresztą nagłośnione na całą Polskę, czy to komunikacja miejska, czy kwestie związane z kanalizacją, siecią wodociągową i tak dalej. Tych tematów można by dużo mówić, ale my chcemy raczej mówić o tym, jakie my mamy pomysły na to, co rząd i pan prezydent mają w planie
to słuszne,
dalej robić po wyborach, tak? Bo to jest dopiero jeszcze długa droga przed nami, dużo rzeczy do zrobienia, dużo projektów i pomysłów.
Prezydent Andrzej Duda zgłosił kartę rodziny, to było kilka tygodni temu, ale jak mówią sztabowcy, od tego momentu kampania trochę się ożywiła. Który element karty rodziny jest dla pani minister najbardziej istotny? Przypomnijmy, że pani także pełni stanowisko pełnomocnika rządu do spraw polityki demograficznej.
Tak, no pan prezydent w karcie rodziny, która jest ważnym programowo dokumentem, z jednej strony podsumował to, co już udało się zrobić, a udało się zrobić bardzo dużo. Z drugiej strony nakreślił takie podstawowe kierunki, w których będziemy chcieli iść w tej drugiej kadencji. No i tutaj te obszary, trudno powiedzieć, który jest najważniejszy. No, są ważne różne obszary z różnych punktów widzenia. No, przede wszystkim te ostatnie inicjatywy legislacyjne zgłoszone przez pana prezydenta. Mam tutaj na myśli zmianę prawa oświatowego czy poprawkę do konstytucji dotyczącą adopcji dzieci. To są rzeczy bardzo ważne z punktu widzenia i dzieci, i rodziców. To jest zabezpieczenie rodziców, praw konstytucyjnych, praw rodziców, które są już łamane w Polsce, i to na pewno zjawisko nasiliłoby się bardzo, gdyby nasi oponenci wygrali wybory. Natomiast są też inne obszary, chociażby te związane z rynkiem pracy, gdzie tutaj paradoksalnie sytuacja związana z pandemią może się przyczynić do takiej pozytywnej zmiany, jeśli chodzi o elastyczne rynki pracy, a to jest bardzo ważne z punktu widzenia rodziców, całych rodzin i dzieci. Także myślę, że tutaj tych obszarów jest kilka i one są wszystkie ważne. To są rzeczy złożone i potrzeba jeszcze trochę czasu, na przykład tych najbliższych 3 lat, żeby pewne projekty zmaterializować i doprowadzić do
tych
końca.
Projektów, które się będą materializować, jeszcze w naszej rozmowie na sekundę wrócimy, ale najpierw ten projekt, który jest bardzo pilny, świadczenie rodzicielskie, czyli element, który pomaga przetrwać rodzicom, których dzieci cały czas są w domu, trzeba się nimi opiekować w czasie pandemii, nie ma szkół, nie ma kolonii, nie ma innych zajęć, które odciążały siłą rzeczy rodziców w czasie pracy. Także była informacja rano, że te świadczenia się kończyły 12 lipca, potem nagle ministerstwo dzisiaj zmieniło zdanie, teraz to jest 26 lipca. Tak. Do kiedy te świadczenia będą dostępne?
Przedłużamy możliwość skorzystania z zasiłków opiekuńczych do 26 lipca i jednocześnie zachęcamy też osoby do tego, żeby te, które mogą wracać do pracy i dzieci mają opiekę. Różnie to wygląda w różnych, na różnym etapie też, tak, dzieci. No, moja córka, która jest w przedszkolu w Warszawie w lipcu, akurat może korzystać z przedszkola. Przedszkole jest czynne do końca lipca. Są też różne inne zajęcia dla dzieci, półkolonie w miastach organizowane, także tutaj też zachęcamy. Ja przypomnę, że jeśli chodzi o żłobki, przedszkola, zostały już przez GIS zniesione te obostrzenia, które dotyczą liczby dzieci w grupach i pod tym względem już wróciliśmy do normy. Ciągle utrzymywane są i w sposób rygorystyczny przestrzegane wszystkie te wytyczne związane z higieną, z korzystaniem ze środków ochrony, z nieudostępnianiem pewnych zabawek w przedszkolach, żłobkach, dywanów i tak dalej, więc te wszystkie kwestie związane z sprawami dezynfekcji są utrzymywane, natomiast te kryteria i obostrzenia dotyczące liczby dzieci w grupach
ale
już zostały zniesione. Skoro
przedszkola, o czym wiemy, żłobki, o czym też wiemy, i półkolonie wracają w mniejszym lub większym wymiarze, czasami w pełnym, poza tymi oczywiście obostrzeniami związanymi z epidemią, to po co cały czas wydłużać ten okres możliwości pobierania zasiłku opiekuńczego? Może trzeba powiedzieć stop, jesteśmy już poza pandemią, budżet państwa też ma swoje granice i świadczenia społeczne też mają swój kres.
No nie do końca jesteśmy już poza pandemią, dlatego doskonale rozumiemy rodziców, którzy jeszcze przede wszystkim z powodu obawy przed zakażeniami mogą chcieć zostawić, opiekować się dziećmi w domu samodzielnie. Przypominam, że dzieci też są jakby w różnym stanie zdrowia, tak? Są dzieci, które mają jakieś obciążenia i rzeczywiście są bardziej narażone i tutaj jakby rozumiemy obawy rodziców, dlatego wydłużamy te zasiłki.
A do kiedy nam to będzie już norma? One się nie skończą nigdy? Czy kiedyś taki dzień nastanie, że ministerstwo powie ostatni okres dodatkowych zasiłków opiekuńczych?
Panie redaktorze, myślę, że ten dzień nastanie. Trudno mi powiedzieć teraz, kiedy. Bardziej tutaj trzeba śledzić informacje podawane przez ministra zdrowia w tej sprawie. Na pewno nie będzie tak, że rząd nie poinformuje o końcu pandemii, tak?
To, pani minister, wróćmy do demografii, bo tym się pani bezpośrednio zajmuje. Chyba pamięć mnie nie myli, jeżeli powiem, że do końca czerwca miała być opublikowana strategia demograficzna.
Niezupełnie. Nad tym dokumentem pracujemy, powiem w ten sposób, że został zaopiniowany przez Radę Rodziny, to znaczy każdy z członków Rady Rodziny przekazał opinię do tej wersji roboczej, nad którą pracujemy i uwzględniamy te opinie. Jeszcze parę tygodni. Nie ukrywam, że tutaj też zmiana kalendarza wyborczego.
Ale to jest tak, że to wybory wpłynęły, że czekacie na okres powyborczy, żeby opublikować strategię? To tam muszą być jakieś nieprzyjemne rzeczy, skoro to trzeba poza kampanią opublikować.
Nie, chodzi raczej o zaangażowanie różnych osób również i w kampanię wyborczą, i prace inne nad innymi projektami, które chociażby w związku z koronawirusem nie były planowane, prawda? Przygotowywanie tarcz antykryzysowych i tak dalej. Wszystkie te rzeczy, których w tym roku nietypowych nam nie brakuje, powodują, że te plany troszkę się zmieniają. Natomiast będzie już niedługo, myślę, dokument w takiej wersji, którą będziemy mogli się podzielić z opinią publiczną.
Zawsze w ustach polityka słowo niedługo jest tak niedookreślone, że trudno jakkolwiek planować życie dziennikarza, żeby się dostosować do tego terminu. Barbara Socha, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej, była gościem popołudniowym. Teraz jeszcze jedno pytanie o tą strategię, bo wiemy, że 500+ no, nie przyniosło rewolucji w dzietności. Było drgnięcie, był rok, dwa z liczbą urodzeń powyżej 400 tysięcy. Teraz jest, zdaje się, znowu poniżej. Zobaczymy, co przyniesie rok 2020, co zrobić, żeby ta liczba urodzeń no jednak dawała nam prostą zastępowalność pokoleń?
To znaczy tak, najpierw bym polemizowała z tym stwierdzeniem, że 500+ tutaj się okazało nieskuteczne. To jest pierwsza rzecz. Po drugie...
Pani minister sama kiedyś na antenie Radia Wnet przyznała ten smutny fakt.
Przyznałam, że to nie jest panaceum na wszystko i to jest jeden instrument, który jest niewystarczający. Natomiast to, że on ma wpływ i miał wpływ na demografię przez te kilka zaledwie lat, w których trwa, no świadczą o tym porównanie z danymi GUS-u, z prognozami GUS-u, który zakładał, że będzie o 100 tysięcy urodzeń mniej. Trzeba też rozróżnić współczynnik dzietności od liczby urodzeń. Jeśli chodzi o liczbę urodzeń, to ona będzie w Polsce spadać i wynika to bezpośrednio z tego, że maleje nam liczba kobiet w wieku rozrodczym i na to żadna polityka w tym momencie nie wpłynie. Na to, ile mamy kobiet w wieku rozrodczym, możemy wpływać, że tak powiem, dzisiaj z wyprzedzeniem 20-30 lat. To znaczy od tego, co dzisiaj będziemy wprowadzać, będzie zależała liczba kobiet za 20 parę lat. Więc uprzedzam od razu, bo spodziewam się za rok, za dwa takich opinii, że polityka demograficzna rządu będzie klęską, bo spada nam liczba urodzeń. Spada nam liczba urodzeń i będzie spadać coraz bardziej, przynajmniej przez najbliższe kilkanaście lat. To, na co mamy wpływ dzisiaj, to jest wprowadzanie instrumentów, które w tej właśnie długiej perspektywie pomogą nam zwiększyć współczynnik dzietności, a w jeszcze dalszej perspektywie odbudować właśnie dzięki temu tą liczbę.
To pani minister, na koniec w krótkich żołnierskich słowach, co będzie najbardziej istotnym elementem tej strategii, tym czynnikiem, który najbardziej będzie wpływał na to, że wskaźnik urodzeń...
Strategia powstaje po to, żeby objąć ten obszar kompleksową polityką, a zatem będą tam instrumenty finansowe, czyli związane bezpośrednio z dochodami ludności, instrumenty związane z rynkiem pracy, z edukacją, z kulturą. To będzie bardzo kompleksowy dokument.
Ciekawy ten dokument. Gościem popołudnia była Barbara Socha, wiceminister rodziny. Pani minister, dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.